Chwała Bogu. Ja chciałbym powiedzieć jedno zdanie, jedną myśl, albo parę zdań na temat uzdrowienia, na temat modlitwy o uzdrowienie. Jedno jest ponad wszelką wątpliwość, że Bóg chce, żebyśmy byli zdrowymi ludźmi. Na pewno do końca życia, jak długo będę żył, będę mówił, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty umarł także po to, ażebyśmy byli uzdrawiani z naszych cielesnych dolegliwości. I chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus jak najbardziej tym jest zainteresowany. Kiedy czytamy Ewangelię i przyglądamy się służbie Jezusa Chrystusa, to jakże często miał wielkie, ogromne współczucie do tych, którzy byli chorzy, którzy byli zniewoleni różnymi chorobami. Jezus nigdy nie przeszedł obojętnie obok człowieka, który był chory i który potrzebował uzdrowienia. Ale chciałbym powiedzieć jedną ważną myśl. Żyjemy w takiej, a nie w innej rzeczywistości i doświadczamy, że mimo tego, że jesteśmy wierzącymi ludźmi i mamy wiarę w Boga, to jakże często pojawiają się dolegliwości w naszych ciałach i czasami trwają dłuższy okres naszego życia. Powodów jest wiele. Powodem może być to, że po prostu nie mamy wiary, że nie jesteśmy w stanie pomodlić się tak, ażebyśmy byli uzdrowieni. Ale też powody mogą być zupełnie inne i jest ich o wiele więcej, niż nam się wydaje. I to nie jest tematem mojego zwiastowania. Ja chciałbym tylko powiedzieć taką myśl. Wielki teolog Karol Barth powiedział coś takiego, że dla Boga, najważniejsze jest po pierwsze, żeby człowiek był zbawiony. Nie ma dla Boga rzeczy ważniejszej, nie ma dla Jezusa rzeczy ważniejszej niż to, żeby był człowiekiem zbawiony. I po drugie, co jak wydaje mi się jest problematyczne, patrząc na wiele ludzi wokoło nas otaczających, a szczególnie mam na myśli ludzi, których znajdujemy, spotykamy w wielu różnych kościołach. Otóż chcę powiedzieć, że ten teolog powiedział, że nie jest aż tak ważne, czy my mamy dolegliwość w ciele, czy my jej nie mamy. Nawet dla Jezusa. Dla waszej wiedzy na przykład ja dzisiaj tutaj stoję, usługuję wam, i mam dolegliwość, która w tej chwili przeszkadza mi. I ona po prostu jest. Ale ten teolog powiedział coś takiego, że dla Jezusa ważne jest, żebyś był uzdrowiony tak, ażebyś naprawdę umiał się cieszyć. Chodzi o to, żebyśmy byli w takim sensie uzdrowieni, żebyśmy poznali sens i piękno naszego życia. To uzdrowienie jest najważniejsze. On powiedział coś takiego, co z tego, jak człowiek, który na przykład ma jakąś cielesną dolegliwość, zostanie uzdrowiony z niej, ale nie będzie się umiał cieszyć z życia. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja nie chcę powiedzieć, że my mamy cierpieć. Ja tego nie chcę powiedzieć. Ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Że Jezusowi chodzi o to, żebyśmy byli zdrowi, przede wszystkim duchowo i w tym sensie zdrowi, żebyśmy po prostu cieszyli się, że jesteśmy. Żebyśmy cieszyli się, że żyjemy. Żeby życie dla nas było piękne. O taki rodzaj zdrowia chodzi najpierw Jezusowi Chrystusowi. I chcę powiedzieć, że można nawet w tym momencie i w tym czasie mieć różne dolegliwości. Ale po prostu budzisz się rano, pada deszcz, jest pochmurno i patrzysz na te krople deszczu i mówisz, Panie, życie jest piękne. Chodzi o to, żebyś cieszył się i wiedział, po co żyjesz. Ja w szpitalu spotkałem człowieka, który leżał na sali ze mną i on nie wiedział, po co on żyje. On po prostu z życia był niezadowolony. On mówi, gdy jedno oko już, na jego oko już nie widział, na drugie oko powiedział tak, że jeżeli na te drugie oko nie będę widzieć, to po prostu tylko dobić, bo nie ma sensu żyć. Rozumiecie, o co mi chodzi? Można nie mieć dwoje oczu, ale cieszyć się życiem, być zadowolonym, być szczęśliwym, po prostu być zdrowym. I on powiada tak, ten teolog, ja to za nim powtarzam. Oczywiście rozwijam tylko myśl. I chciałbym powiedzieć tak, że to prawdziwe zdrowie to jest takie, że przychodzę gdziekolwiek jestem, po prostu umie się cieszyć. On mówi tak, jeżeli człowiek nie cieszy się z życia, to tak naprawdę nie jest zdrowy. Człowiek, który nie cieszy się z życia, nie jest zdrowy, po prostu jest chory. Bo na przykład jak spotkamy ludzi, którzy mówią, jak się masz, to mówię, a tam, co to za życie? To nie jest zdrowy człowiek. To nie jest zdrowy człowiek. Przychodzi na nabożeństwo i wcale się nie cieszy, że przyszedł na nabożeństwo. To nie jest zdrowy człowiek. Rozmawiasz z nim, nic mu nie dolega, nic mu nie dolega i on nie cieszy się. Wiecie, ilu ludzi dzisiaj nie potrafi cieszyć się życiem? Dlaczego? Nie są zdrowi. Ale ten rodzaj zdrowia zależy tylko i wyłącznie od Jezusa Chrystusa. To jest wyjątkowy rodzaj zdrowia. I aczkolwiek chciałbym, żebyście wszyscy byli na ciele zdrowi, to chciałbym powiedzieć, to jednak chciałbym powiedzieć, żebyście po prostu umieli cieszyć się życiem. Żebyście wiedzieli, po co tu żyjecie. Żebyście byli z tego powodu zadowoleni i szczęśliwi, że znacie Jezusa Chrystusa. Prawdziwe zdrowie. Prawdziwy, uzdrowiony człowiek. To wie, po co tutaj żyje. Po prostu umie tym życiem się cieszyć. To jest nie tylko kwestia spojrzenia na pogodę. Ja bym mógł tak powiedzieć teraz, poemat powiedzieć na temat mgły i deszczu i pochmurnego dnia. I można piękne rzeczy o tym powiedzieć. Ale to tylko może powiedzieć zdrowy człowiek, który po prostu umie w tym widzieć piękno. We wszystkim jest coś cudownego i wspaniałego. Zdrowie, uzdrowienie w Jezusie Chrystusie polegające na tym, że wiem, po co żyję, że wiem, po co tutaj jestem, że po prostu umie się cieszyć każdego jednego dnia bez względu na to, co dzieje się w moim życiu. Czy to oznacza, że czasami nie mam być smutny? Oczywiście, że tak. Czasami mogę zapłakać i tak dalej. Ale mimo wszystko cieszę się i wiem, po co żyję. Prawdziwe zdrowie. Cieszyć się z życia. Zanim przeczytam fragment Bożego Słowa, usiadłem tutaj dziś rano, otworzyłem tak otworzyła mi się Biblia. Ja nie jestem z tych, że tak robię i czytam i mówię, że Bóg do mnie przemawia. Nigdy tego nie stosowałem i nie będę tego stosował. Ale wpadł mi jeden wiersz i chciałbym je na początku przeczytać. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, to mówi Salomon. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Przemawia to do mnie. Po prostu przemawia to do mnie. To ten jeden wiersz, który napisał Salomon przemawia do mnie. Bóg od początku do dzieła, od początku do końca uczynił wielkie dzieło, cudowne dzieło, wspaniałe dzieło. A on tu pisze, a człowiek nie może je pojąć. Ja chciałbym, żebyście byli w grupie tych ludzi, którzy umieją to pojąć, którzy umieli to pojąć, którzy pojęli to, którzy zrozumieli to i zachwycili się nad potęgą wszechmogącego Boga. Chciałbym, żebyście otworzyli list do Filipian. List do Filipian, 3 rozdział. List do Filipian, 3 rozdział, od 3 wiersza. 3:3. List do Filipian, 3 rozdział, od 3 wiersza. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznając za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Stare tłumaczenie jeszcze mocniej to mówi. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Ja chciałbym tylko na moment wrócić do mojego ostatniego zwiastowania, i chciałbym powiedzieć, że pewnego razu przyszli ludzie do Jezusa Chrystusa i chcieli oglądać cuda, chcieli oglądać znak, chcieli od Niego znaku. Oczywiście religijni ludzie zawsze na świecie tacy byli, tak jest do dzisiaj, że chcą oglądać jakieś znaki, jakieś cuda, tak jak gdyby przez znaki i cuda, tak jak gdyby od znaków i od cudów zależało nie wiem, wiara może wzrosnąć, kiedy widzimy jakiś znak czy cud. Chociaż Jezus uczynił wiele znaków i cudów i byli ludzie, którzy nie uwierzyli. Ale chodzi o to, że ludzie przypisują tym rzeczom, tym znakom i cudom o wiele większe znaczenie, niż ono za sobą niesie. Oczywiście w tym jest także objawienie się Bożej mocy i Boża chwała, ale Jezus odpowiedział im na 2 historie ze Starego Testamentu, o tym mówiliśmy, o ludziach, którzy w Niniwie nawrócili się na skutek pokuty i zwiastowania Jonasza i powiedział im opowiedział im historię królowej Saby, która przyszła do Salomona i słuchała jego mądrości. I Jezus na końcu powiedział, ale tutaj przed wami dzisiaj stoję i jestem większy od nich. I w tych 2 rzeczach, o których Jezus powiedział, zawierała się cała charakterystyka tych ludzi. Po co im Jezus te 2 historie powiedział? Otóż przez te 2 historie Jezus chciał pokazać problem ich życia. Chciał pokazać, jaki problem ich jest. Oczywiście Jezus dzisiaj jest zainteresowany znakami i cudami, jak najbardziej. Tylko Jezus chciał im powiedzieć, że problemem ich jest nie to, po co oni przyszli i to, co gdzieś jest tam w ich sercach, tylko powiedział, że ich prawdziwym problemem jest to, że oni nigdy nie pokutowali i nie są w stanie słuchać Bożego Słowa. To im Jezus chciał powiedzieć. Ja chciałbym powiedzieć, że o pokucie żeśmy powiedzieli dużo i jeszcze prawdopodobnie trzeba będzie mówić i właściwie to powinniśmy o wiele częściej o pokucie mówić, dlatego że od pokuty bardzo wiele zależy. Ja chciałbym tylko wspomnieć o dwóch rzeczach. Prawdziwa pokuta prowadzi człowieka do wiary w Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. Tak naprawdę, kiedy czytamy Biblię, to bez wiary nic tam się nie działo. I właściwie dzisiaj bez wiary nic się nie może stać. I właściwie dzisiaj bez wiary to tak naprawdę nic nie ma sensu. Wiara jest podstawą. Wiara jest niezwykle ważna. I żeby tą wiarę osiągnąć, to Jezus im chciał powiedzieć, że pokuta jest niezwykle ważną rzeczą. Chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Bardzo często jest tak, że pokutę odnosi się do momentu, kiedy człowiek nawraca się, kiedy przychodzi ze świata i nawraca się do Boga, to siłą rzeczy musi pokutować, bo bez pokuty właściwie człowiek nie jest w stanie nawrócić się, zobaczyć Jezusa, uwierzyć Jezusa i potem doświadczać Jezusa Chrystusa. Nie jest w stanie. Ale gdzieś tam po drodze, gdzieś tam przez wieki, przez lata w kościołach stało się coś takiego, że nagle zapomniano w ogóle o pokucie w naszym codziennym życiu. Tak naprawdę to z wielu rzeczy, każdego dnia, albo czasami tyle, ile potrzeba, po prostu należy pokutować. Ludzie myślą sobie, że jak raz w życiu pokutowali, to już nic nie muszą w tej kwestii robić. A tymczasem z różnych powodów, i to nie jest tematem mojego zwiastowania, ale nazbiera się różnych wiele rzeczy w ciągu naszego życia, które niestety muszą być wyznane i za nie musimy pokutować. I dlatego to między innymi powoduje to, że kościoły, że chrześcijaństwo jest takie właśnie, tak słabe właśnie. Właśnie z tego powodu. I po drugie, co jest niezwykle ważne, to słuchanie Bożego Słowa. To czas na to, ażeby mieć czas na słuchanie Bożego Słowa, żeby zadać sobie trud, żeby poświęcić czas, żeby nic nie było w tym momencie ważnego, ale czytać i słuchać Bożego Słowa. Ja chciałbym powiedzieć, że o ile w uwielbianiu jesteśmy w stanie przejść nad różnymi problemami, bo w uwielbianiu w ogóle jest jakaś wyjątkowa moc, jakaś wyjątkowa siła. To chcę powiedzieć, kiedy słuchamy Bożego Słowa, i nie chodzi mi o to, czy to ja mówię, czy ktoś inny, ale kiedy słuchamy Bożego Słowa, to chciałbym, żebyście wiedzieli to i żebyście rozumieli to, żebyście to zauważyli, że jest niezwykle ważne, ażeby umieć usłyszeć to, co Bóg chce powiedzieć. Dlatego, że w tej chwili nieprzyjaciel jest zainteresowany tym, żebyśmy nic nie usłyszeli. Moja żona przychodzi w czwartek na nabożeństwo, ja przychodzę w niedzielę, mamy świat do góry nogami przewrócony, tak jest teraz. Ona jest w czwartek, ja jestem w niedzielę. Przychodzi z nabożeństwa, kto dzisiaj usługiwał? Moja żona mówi: Danuś. Do wszystkich mówi normalnie, a o Danielu mówi: Danuś. Nie wiem. O czym mówił? Czekaj, o czym on mówił? Wiecie, co chcę powiedzieć? To nie o to chodzi, że człowiek gubi pamięć. Że ludzie mówią: ja już gubię pamięć. Że już demencja starcza mnie dopadła i ja już nie pamiętam. To nie o to chodzi. Bo duch człowieka nie doznaje demencji starczej. Duch człowieka nie doznaje czegoś takiego
u niego nie ma czegoś takiego jak demencja, że on nie pamięta. To tylko dotyczy ciała. Ale Słowo Boże nie jest dla ciała. Ale Słowo Boże jest pokarmem dla ducha. Słowo Boże jest pokarmem dla mojego ducha. Dla mojego ciała jest inny pokarm. I ja nie muszę pamiętać, co ja jadłem wczoraj. Bo to nie ma żadnego znaczenia, czy ja pamiętam, co ja wczoraj jadłem. Ale pokarm jest dla mojego ducha. A duch człowieka nie ma starczej demencji. Po prostu duch człowieka odnawia się każdego dnia, bo tak powiedział apostoł Paweł, że ten wewnętrzny człowiek odnawia się. O ile ciało idzie w jedną stronę, zmierza do starości i w końcu obróci się w próg, w proch, to duch człowieka idzie w przeciwną stronę. Dokładnie w przeciwną stronę. W którymś momencie mijają się. I duch mówi, ja idę dalej, wyżej. A ciało mówi, a ja idę coraz dalej i w końcu w proch się obrócę. A duch mówi, a ja będę żył wiecznie. A ja idę dalej, dalej, dalej i każdego dnia odnawia się. I każdego dnia odnawia się. I każdego dnia ma więcej wiary. I każdego dnia ma więcej namaszczenia. I każdego dnia ma więcej zwycięstwa. Duch idzie zupełnie w innym kierunku. Dlaczego dzieje się tak, że gdy słuchamy Słowa Bożego, to był problem, o którym mówił Jezus do uczonych w piśmie, do faryzeuszów. Dlaczego Jezus o tym mówił? Mówił o czymś niezwykle ważnym, że Słowo Boże, że słuchanie Bożego Słowa powoduje to, że duch człowieka jest poruszony Słowem Bożym. Jest po prostu poruszony Bożym Słowem. I to powoduje to, że tego się po prostu nie da zapomnieć. Że tego się nie da zapomnieć. Kiedyś z jednym pastorem rozmawiałem. W zeszłym roku byłem u takiego pastora, żeśmy rozmawiali. I on powiedział, że Klendener powiedział tak jedno zdanie. Taką myśl powiedział, że on poszedł do pewnej starszej kobiety, wierzącej osoby i ona nic nie pamiętała. I mówi, nawet jak rozmawiał z nią, to ona nawet nielogicznie mówiła, po prostu takie, mówiła od rzeczy. Ale mówi, kiedy zacząłem z nią rozmawiać o Jezusie, nagle wracała pamięć i ona normalnie rozmawiała i normalnie, logicznie mu odpowiadała, rozmawiała, wiedziała, kim jest Jezus i była w stanie modlić się. Czego to jest dowodem? Duch człowieka, dusza człowieka jest o wiele w innym położeniu, w innym stanie. I jeżeli dusza człowieka jest napełniona Bożym Słowem, Bożą obecnością, to kiedy padnie dźwięk Jezus, to w tej duszy coś się dzieje. To w tej duszy jest poruszenie. Bo w tej duszy jest poruszenie. A to z kolei prowadzi, to słuchanie Bożego Słowa i to doświadczanie Bożego Słowa i to przechowywanie Słowa w duchu człowieka powoduje, prowadzi do wiary. I to Jezus chciał tym ludziom powiedzieć. Ja dziś chciałbym powiedzieć inną myśl, też w pewnym sensie jak gdyby kontynuować. A mianowicie chodzi o to, że apostoł Paweł powiada o Jezusie Chrystusie. I powiada, że chodzi o to, żeby doświadczać, żeby poznawać Jezusa Chrystusa każdego dnia. Ten fragment Bożego Słowa niesie ze sobą tyle myśli, że ja dziś nie jestem w stanie ich wszystkich rozwinąć. Chciałbym tylko dwie rzeczy powiedzieć, dwie rzeczy podkreślić. Mianowicie po pierwsze, że jesteśmy zobowiązani do tego, ażeby każdego dnia poznawać Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zainteresowani tym, ażebyśmy mogli powiedzieć, że Jezusa Chrystusa znamy. Ja będę często powtarzał,
że powinniśmy zrobić wszystko, żeby o nas można było powiedzieć, że my znamy Jezusa Chrystusa. Dobrze oddaje to fragment, takie wydarzenie ze Starego Testamentu, a mianowicie historia Hioba. Hiob słyszał o Bogu. Trochę tajemnicze, zakryto to jest, jak to się stało, ale skądś dowiedział się, mieszkał na wschodzie, dalekim wschodzie, był bardzo bogobojnym mężem, Biblia powiada, i on słyszał o Bogu. On słyszał o Bogu. I ze słyszenia czcił Boga w wyjątkowy sposób. Znacie tą historię. Wyjątkowe postępowanie. I potem następuje dramatyczny okres w jego życiu. I on po tym bardzo dramatycznym wydarzeniu powiada do Boga: teraz się znam. Dotychczas ja słyszałem o Tobie, a teraz Ciebie zobaczyłem i parafrazując, można by było powiedzieć, że Hiob powiedział do Boga: teraz Cię znam, teraz się spotkałem z Tobą. Teraz wiem, kim jestem, kim jesteś. Teraz poznałem Twoją moc i Twoją potęgę. To jest właściwie sedno mojego zwiastowania. Chodzi o to, jak w historii Hioba, żebyśmy nie tylko słyszeli z kościoła, z kazalnicy, z innych opowieści, z innych świadectw, ale żebyśmy mogli powiedzieć tak jak Hiob: teraz wiem, że Cię znam, widziałem Cię, spotkałem się z Tobą. Poznałem Twoją moc, poznałem Twoją miłość, poznałem Twój autorytet. Wiem, co to jest Twoje zwycięstwo. Wiem, że wszystko mogę w Jezusie Chrystusie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale dwie rzeczy chcę dopowiedzieć. Jest ich więcej, ale w tym fragmencie Bożego Słowa dwie rzeczy wybrałem, na które chciałbym zwrócić uwagę, które mogą człowieka doprowadzić do takiego stwierdzenia, do takiego przeżycia z Bogiem. Ilu z was zauważyło, że zanim Hiob powiedział: teraz Cię znam, teraz Cię widziałem, ujrzałem, co poprzedziło to wyznanie Hioba? Kto to powiedział? Tak jest. Te dramatyczne sytuacje w jego życiu poprzedziły to, że on powiedział po tym dramacie życiowym, po dramacie, który trudno jest mi sobie wyobrazić, on mówi: teraz, Boże, mogę powiedzieć, że Ciebie znam. I od tego momentu ten drugi okres jego życia jest zupełnie już innym okresem. To nie jest ten sam okres, który był do tego momentu. My nie możemy patrzeć na Hioba przez pryzmat tego, że on był bogatym człowiekiem i przedtem, i później. Bo nie od tego bogactwa zależało to, że on poznał Boga, że on z Bogiem się spotkał. Nie od tego zależało. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ja nie mam nic przeciwko temu. Muszę to podkreślać, bo czasami jesteśmy źle zrozumiani. Ale te dramatyczne momenty jego życia spowodowały to, że on powiedział: teraz Cię znam. Ilu z nas jest gotowych zapłacić cenę, żebyśmy mogli powiedzieć: teraz wiem, Boże, że jesteś, wiem, kim jesteś. A co apostoł Paweł w tym fragmencie mówi? Żeby poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci.
tak gładko ten werset najczęściej jest, tak przechodzimy gładko. Ale zastanówmy się, co to znaczy. Apostoł Paweł tutaj mówi, ja nie chcę głosić teologii cierpienia, tylko ja chcę powiedzieć, że żeby poznać Jezusa Chrystusa, żeby doświadczyć Jezusa Chrystusa, to człowiek musi cierpieć i nie chodzi mi o cielesny ból. Daleki jestem od tego, żeby mówić, jak będziesz cierpieć, to poznasz Jezusa. Ale chcę powiedzieć, że człowiek musi umrzeć dla grzechu, dla tego, co lubi. Jeżeli człowiek nie umrze dla ciała, dla grzechu, dla tego, co lubi, co sprawia mu przyjemność, co jest ważniejsze od Jezusa Chrystusa, to nigdy nie doświadczy Jezusa tak jak apostoł Paweł, a to prawie zawsze albo bardzo często jest związane z wyrzeczeniem i z cierpieniem. To nie chodzi o ból. To nie chodzi o ból. Ale pozbyć się rzeczy, które przez lata tak zakorzeniły się, tak uczepiły się nas. I nagle trzeba z tego zrezygnować. Przez lata z tym chodziłem, przez lata z tym byłem, przez lata było mi z tym dobrze i jakoś tam wielbiłem Boga i jakoś tam Boga doświadczałem i jakoś to życie wcale nie jest takie złe. I nagle w którymś momencie apostoł Paweł powiada, dosyć, musi przyjść taki moment, że z tych rzeczy trzeba zrezygnować. Te rzeczy trzeba odrzucić, dlatego że człowiek został powołany do o wiele wyższej społeczności z Jezusem Chrystusem, a te rzeczy przeszkadzają. Należałoby wygłosić temat. Bracia, podejmijcie temat, jakie rzeczy, z jakich rzeczy może... Bracia, podejmijcie temat, jakie dzisiaj są rzeczy, które uczepiły się ludzi w Kościele, które nie pozwalają na to, ażeby doświadczyć więcej Boga, niż doświadczamy teraz. To jest inny temat. Cielesność to jest, pastorze, słowo ogólne. Cielesność. I gdybyś zrobił w zborze, bracie pastorze, sondę, to byś zorientował się, co my rozumiemy pod słowem cielesność i jak niewiele wiemy, co ta cielesność po prostu znaczy, bo po prostu nie widzimy tego. Nie gniewacie się, że tak mówię? Nie mówię, że nie widzicie, tylko mówię, nie widzimy. Asykuracyjnie. O czym apostoł Paweł mówił? Apostoł Paweł mówi, żeby poznać Jezusa. Żeby poznać Jezusa, to nie słyszeć Go skazań, choć one są budujące i tak powinno być. Ale usłyszeć to, co mam zrobić i zobaczyć dzięki Duchowi Świętemu, co mam w życiu zrobić, ażeby te wszystkie rzeczy, które czasami nawet nie są złe, które czasami nie są nawet grzechem, a mogą przeszkadzać w głębokim doświadczaniu i przeżywaniu Boga. I potem apostoł Paweł mówił właśnie. I chodzi o to, on mówił o tym, żeby każdego dnia poznawać Jezusa i żeby przyszedł taki moment, żebyśmy mogli powiedzieć na podstawie tego, co wiemy, co rozumiemy, czego doświadczyliśmy, w co wierzymy i tak dalej, na podstawie tych praw, które autentycznie zafunkcjonowały w naszym życiu i możemy powiedzieć, tak, ja wiem, kim jest Jezus Chrystus. Ja Go znam. Ja Go znam. Jak ktoś kiedyś powiedział, poszedł do pewnemu człowiekowi zwiastować Ewangelię i on powiedział, a skąd Ty znasz Jezusa? Przecież On 2000 lat temu umarł. A on mówi, dzisiaj rano, jak wstałem, skoro świt, na kolana padłem i modliłem się, spotkałem się z Nim. I wiem, z Nim się spotkałem. I tego Jezusa Tobie dzisiaj zwiastuję. Ja dzisiaj rano z Nim rozmawiałem. Ja mówię o tym. Ja mówię o doświadczaniu Jezusa w tym sensie, że ja wiem, kim jest Jezus Chrystus. Bez Ducha Świętego to jest niemożliwe. Bez Ducha Świętego to jest niemożliwe. Tutaj jakiś czas temu z Anglii przyjechał pewien brat i mówił na temat, że Bóg będzie chrzcił ludzi Duchem Świętym i ogniem. Wiecie, co jest dramatem Kościoła Zielonoświątkowego? Nie tylko w Polsce, ale na świecie. Nie we wszystkich, ale w wielu miejscach dramatem Kościoła Zielonoświątkowego jest na świecie to, że ludzie zostali napełnieni Duchem Świętym i z tego powodu czują się lepsi od baptystów, metodystów, katolików i innych, bo są napełnieni Duchem Świętym i po prostu i mają z tego powodu pychę, ale nie znają, co to jest ogień Ducha Świętego. Po prostu na tym przeżyciu stanęli i nie rozwinęli się dalej. I nie poznali ognia Ducha Świętego. Dlaczego apostoł Paweł mówił, żeby doznać mocy zmartwychwstania Jego? Umrzeć dla grzechu, dla świata, dla cielesności, dla jakkolwiek to nazwiemy, dla tych wszystkich rzeczy umrzeć i być podobnym w Jego śmierci. I to nie chodzi o tą śmierć, jak już powiedziałem, że Jezus na krzyżu umierał, bo my na krzyżu nie będziemy umierać nigdy, tylko umrzeć dla tych niewłaściwych rzeczy. Umrzeć. Dlaczego to jest ważne dla apostoła Pawła? Dlaczego to było dla niego ważne? Dlatego, że my jesteśmy zobowiązani do tego, ażeby światu pokazać Jezusa, który żyje, który ma moc i który działa. To, co jest przedmiotem moich rozważań przez jakieś ostatnie kilka miesięcy, właściwie od momentu, kiedy poszedłem do szpitala, to od tego momentu mogę powiedzieć, że to się zdarzyło, to jestem zainteresowany tym, ażeby nie mówić ludziom o Jezusie. Wiecie, ile razy poniosłem w swoim życiu porażkę? Człowiek nieczęsto jestem w stanie mówić o porażkach. Nie jestem tym zainteresowany. I są takie porażki, o których nigdy nie powiem. Ale o jednej mogę powiedzieć. Wiecie, jaką porażką dla mnie jest, kiedy uważam się za wierzącego człowieka? I nie dlatego, że uważam się, tylko mogę powiedzieć, że inni mogą to zaświadczyć. A też wiem, kim jestem. Ale kiedy mówię o Jezusie żywym komuś i to życie, które powinno we mnie być, nie jest w stanie pokonać śmierci i grzechu tego człowieka, który jest przede mną, to odczytuję to jako porażkę. I nie mówię tylko dlatego, bo to tak ładnie brzmi wyjść i powiedzieć o porażce i tylko powiedzieć, że poniosłem porażkę i do końca życia można mówić, poniosłem porażkę, nic z tym nie zrobiłem. To nie o to chodzi. Ale chcę powiedzieć, że jestem zainteresowany, żebyśmy wszyscy doświadczali tak Boga i Bożego życia i Bożej obecności i Bożego działania, że kiedy spotykamy się z człowiekiem, to co mówisz, musi na nim zrobić wrażenie. Oczywiście on może to odrzucić. Jezus był pełen mocy i pełen namaszczenia. Mówił jako moc mający, a jednak byli ludzie, którzy byli jak kamień i nie robiło to na nich żadnego wrażenia. To, co dla mnie jest pocieszające, to kiedy mogłem mówić komuś o Jezusie, i widzieć, jak ten człowiek płacze i nie wstydzi się. Pierwszy raz w życiu mnie widzi. Kobieta pierwszy raz w życiu mnie widziała. I po prostu płacze jak dziecko przed obcym mężczyzną tylko dlatego, że usłyszała słowa o Jezusie i coś dotknęło jej duszy. To myślę sobie, nie jest wcale tak źle, ale chodzi o takie życie. Chodzi o takie życie, dlatego że jesteśmy w świecie religii. Jesteśmy w religijnym świecie, gdzie ludzie dzisiaj mówią o Jezusie właściwie dużo. Zresztą Jezus powiedział, że ta Ewangelia musi być głoszona, zanim przyjdzie Chrystus. I ta Ewangelia jest głoszona. I ona jest głoszona. Tylko to, co chcę powiedzieć, to, co jest to, o czym, na co chcę zwrócić uwagę, to doświadczanie Jezusa w taki sposób, że to doświadczenie wzmacnia
Twoje świadectwo i Twoje zwiastowanie o Jezusie. Wiecie, dlaczego apostoł Paweł mówi, że w jego zwiastowaniu objawiał się Duch Święty i moc? Bo on znał Jezusa i on znał Jezusa nie z opowieści, tylko on autentycznie z Jezusem się spotkał. I dlatego człowiek, który spotkał się z Jezusem i będzie mówił o Jezusie, to świadectwo zawsze będzie wzmocnione i namaszczone Duchem Świętym. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? To świadectwo jest wtedy mocne, bo mówisz coś z doświadczenia, bo mówisz coś, co przeżyłeś, coś, co jest w twoim sercu, coś, co jest w twoim duchu, coś, co jest. I to powoduje, że Duch Święty po prostu to świadectwo umacnia, wzmacnia i to ma wtedy moc i to ma wtedy autorytet. Kończąc moje zwiastowanie, chcę powiedzieć tak. Przyszli pewnie ludzie do Jezusa i mówią, pokaż nam cud. Pokaż nam znak. A Jezus mówi, pokuta. Prawdziwe upamiętanie. To jest miejsce, do którego niewielu wchodzi. Bo to jest miejsce, do którego Duch Święty prowadzi, człowieka. I to jest takie wyjątkowe miejsce. I w tym wyjątkowym miejscu jest zupełnie inne postrzeganie Jezusa. W tym miejscu nie wypada źle mówić. W tym miejscu po prostu, gdy człowiek kłamie, to się źle czuje. Nawet mu na myśl nie przyjdzie, żeby kłamać. W tym miejscu jest coś wyjątkowego, coś czystego, coś świętego. To miejsce prowadzi człowieka do o wiele głębszej relacji z Jezusem Chrystusem. I Pan Jezus chciał im powiedzieć, słuchajcie to, co wam mówię, bo ja jestem Bogiem, ja jestem Jezusem, ja mam słowa żywota. To do dziś jest aktualne. Przez Ducha Świętego, z Duchem Świętym zupełnie inaczej się słucha. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł powiedział, że chce doświadczyć, poznać Jezusa Chrystusa. To, co dzisiaj chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach, zakończę tylko na jednej. Umrzeć wraz z Jezusem w tym sensie, że umrzeć dla świata, dla grzechu, dla cielesności, dla mojego ja, dla pychy, dla różnych rzeczy umrzeć tylko po to, żeby można było powiedzieć, bracie i siostro, ja znam Jezusa Chrystusa, ja wiem, kim On jest. Moim pragnieniem jest, ażebyśmy wszyscy tego doświadczali, żebyśmy mogli składać świadectwa, że rozmawialiście z Bogiem, żeście się modlili i nagle wiedzieliście, czuliście, że On po prostu jest. Że On przyszedł do mojego i do twojego życia. Kończąc raz jeszcze powiedzieć, to jest doświadczenie, którego tak naprawdę dzisiaj potrzebujemy, bo inaczej zginiemy w religijnym tłumie i niczym nie będziemy się wyróżniać. I ostatnie zdanie już. Ja chcę być kimś. Ja nie chcę być pospolitym człowiekiem. Ja chcę być kimś. Ja chcę być kimś wyjątkowym. I ta wyjątkowość powinna płynąć od Jezusa Chrystusa. Bo kiedy przyszedł kiedy przyszedł diabeł do Boga, to Bóg mówi, mam takiego jednego na ziemi, wyjątkowego człowieka. Niech Bóg was błogosławi. Amen.